Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I za chwileczkę, proszę Państwa, kompletnie zmienimy nastrój muzyczny. Jest już z nami nasz gość, Marcin Murawski, altowiolista, pedagog, dyrygent i też dziennikarz, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzień dobry, witamy pięknie.
Dobry wieczór, kłaniam się serdecznie, aczkolwiek trudno powiedzieć, kłaniam się serdecznie poprzez falę eteru, więc zostańmy przy tym dobrym wieczorze, dobrym, parnym, miłym, sympatycznym wieczorze.
Widać nas, my widzimy pana profesora, możemy przekazać państwu, że profesor jest w doskonałej formie, uśmiechnięty. Dobrze, to za chwileczkę seria trudnych pytań.
I wygląda na to, że profesor słucha metalu. Albo
ja jestem zdeklarowanym metalowcem, tak. Mam na sobie koszulkę z moim ulubionym zespołem Dream Theater. Taki jestem niespełniony heavy metalowy gitarzysta. Słuchałem tej muzyki od lat. Dream Theater zdecydowanie na jednej z najwyższych miejsc, jeżeli chodzi o wszystko. Brzmienie, wartość artystyczną, teksty, koncepcję tego albumu, na przykład Metropolis Part 2 z 98 roku, także absolutnie jak najbardziej tak.
No świetnie. Świetnie, panie profesorze. W takim razie zmieniamy temat. Nie będziemy mówili o tym, o czym chcieliśmy mówić, tylko będziemy mówić o metalu.
Ja troszkę tego metalu przemyciłem, to tak uprzedzając, ale to może dojdziemy za chwilę do tego.
Dobrze.
To zacznijmy od poważnego pytania. Co świadczy o prawdziwym kunszcie altowiolisty? No tak, wiedziałam.
Tak poważnie podstawione pytanie można powiedzieć tylko w jeden sposób, mianowicie jest taka definicja, kto to jest gentleman. Mhm. Otóż gentleman to jest ktoś, kto umie grać na altówce, ale nie robi tego publicznie.
Ciekawe.
Więc ja powiedzmy tutaj w tym momencie nie podpadam chyba pod definicję bycia gentlemanem w takim kontekście. Natomiast co o tym świadczy? No świadczy to, co w duszy gra, mówiąc kolokwialnie, czyli brzmienie, przekonanie do tego instrumentu, bo to jest najpiękniejszy instrument na świecie. Ja mogę być niespełnionym heavy metalowym gitarzystą, natomiast to, co determinuje, to determinuje mnie brzmienie altówki. Na altówce też może zagrać tak, żeby brzmiała jak dobra gitara. Więc to musi być wspólne z takim wewnętrznym jestestwem. Im dłużej uczę, im więcej kontaktu mam z ludźmi, z młodymi ludźmi, ze starszymi ludźmi na tej szerokości geograficznej i na innej, wydaje mi się, że to po prostu musi być takie bezładne słowo organiczne, czyli stopliwe, spójne. Po prostu dużo ludzi potrafi wyrazić emocje na wiele różnych sposobów, czy to w tekście, czy to w malarstwie, w rzeźbie, czy w muzyce. Natomiast czasem jest tak, że ten konkretny instrument, czy ta konkretna wersja na przykład tego malarstwa czy robienia sztuki rzeźbionej jest czymś absolutnie takim zgodnym z wewnętrznym przekonaniem, z wewnętrznym jakimś takim dążeniem do perfekcji. Innymi słowy, może w ten sposób też jak gdyby ona szybciej owocuje dobrym efektem końcowym. I taka jest moja teoria.
A to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ja też chciałabym, żebyśmy przybliżyli może słuchaczom historię altówki, ale przede wszystkim też i kompozytorów, którzy tworzyli dzieła na ten instrument. Mieczysław Weinberg traktował altówkę jako wyzwolony instrument. Taki wyjątkowo śpiewny, bez ograniczeń technicznych dla wykonawców. No i właśnie z wielką przyszłością. I on nawet mówił wprost, że altówka to instrument przyszłości. Jak to odczytywać?
To jest w ogóle fascynujący temat, czy rozważań, czy prac jakichś naukowo-dydaktycznych, czy socjologiczny w ogóle jest fenomen. Dlatego, że altówka oczywiście jako pierwszy instrument, który w tej grupie instrumentów prowadził do rozwoju innych, pamiętajmy, że te skrzypce powstały od altówki, a nie na przykład altówka powstała od skrzypiec. To jest jeden z takich wielu mitów, które niestety cały czas jeszcze pokutuje. Altówka w założeniu jest instrumentem, który najdoskonalej albo najpełniej imituje głos ludzki. Czyli u kanwy podstawy jak gdyby wymyślania tych instrumentów, dopasowywania do brzmienia, czy od średniowiecza, czy trochę później w renesansie, w baroku, to imitowanie głosów ludzkich, to dzielenie tych głosów, te chorały i w ogóle dobieranie instrumentów tak, żeby można było odpowiednią linię melodyczną zagrać na jednym albo drugim, na trzecim, myślę, to spowodowało właśnie cały rozwój tej rodziny wiol, od violi da gamba, czy violi da braccio, czyli tych viol, w dużym skrócie viol, które się trzyma albo pionowo, albo poziomo, tak najbardziej kolokwialnie mówiąc. I fenomenem jest to, że altówka sobie radziła zupełnie dobrze. tak jak wiele innych instrumentów swoich czasów, nie wiem, viola da more, viola da gamba, skrzypce, altówka tenorowa i tak dalej, i tak dalej. I mniej więcej to wszystko dobrze funkcjonowało do końca XVIII wieku, czego przykładami jest chociażby, nie wiem, są kompozycje Mozarta, słynna symfonia koncertująca Mozarta, którą napisał na skrzypce i altówkę i orkiestrę, dając w tym momencie jak gdyby absolutnie pierwszeństwo, albo przynajmniej znak równości, stawiając altówce ze skrzypcami. Zresztą Mozart słabił się chyba tym, o ile pamięć mnie nie zawodzi, że napisał pierwszy kwartet fortepianowy, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela i fortepian. W takim składzie nikt wcześniej jeszcze altówki nie wykorzystywał i ta altówka jest absolutnie fantastycznie, kameralistycznie potraktowana. No i z jakiegoś powodu w tym XIX wieku, w dużym skrócie też, przy tym całym, nazwijmy to, przy tej modzie albo przy tej stylistyce na poetyckość, na artyzm, na emocje, na tego artystę, muzyka, który nam się kojarzy, nie wiem, z wchodzącym na scenę czy Lisztem, czy Paganinim, czy Chopinem, rozwiany włos, tłum wiwatujący, no to jednak ten artysta albo skrzypek, albo pianista, no rzadziej wiolonczelista, rzadziej instrumenty, a ta altówka po prostu no, z wielu powodów nie. Nie tylko dlatego, że no, nie była wtedy specjalnie popularna, również dlatego, że to jest zawsze problem tej długości budowy instrumentu, o ile skrzypce klasyczne skrzypce od wielu lat, od wielu, w zasadzie stuleci można powiedzieć, są niezmienne, jeżeli chodzi o wymiary. Tak altówka, no szuka się tej proporcji, żeby altówka miała te same, mówiąc znowu kolokwialnie, właściwości jezdne, jak skrzypce, powinna mieć korpus długości 48 cm. Na altówce przy korpusie długości 48 cm mogą grać panowie, oczywiście i panie, tak myślę spokojnie 2 metry z haczykiem, bo to jest jednak zasięg ramion zupełnie innego pokroju. Jak wiadomo, w XVIII wieku ogólnie, globalnie, my jako naród byliśmy, czy inne narody europejskie raczej niżsi niż wyżsi, więc to trochę ewoluuje. No i ten XIX wiek taki dosyć z punktu widzenia altowielistyki był dosyć ponury i nagle powstał wiek XX i się okazało, że ojej, jest taki instrument, w zasadzie nie ma kompozycji. W 1893 roku powstała pierwsza klasa poważnego nauczania na altówce w Konserwatorium Paryskim, co mnie niezmiennie bawi, bo to jak gdyby najbardziej świadczy o tym, że ten instrument absolutnie w tym momencie był zupełnie peryferyjny. Później druga klasa powstała w Londynie i na początku XX wieku oczywiście zaczęło się pojawiać mnóstwo znakomitych i kompozytorów, i kompozytorek również, pionierów altowiolistyki, od, nie wiem, Paula Hindemitha, począwszy po inne jeszcze nazwiska, i nagle się okazało, że te kompozycji jest niedużo. No, to takim jednym z najbardziej rażących przypadków, jak bardzo źle obsadzona była altówka, chociażby w polskiej literaturze, pomijając oczywiście, że mieliśmy taką historię, jak mieliśmy, to jest fakt, że według mojej wiedzy pierwszą polską sonatę na altówkę i fortepian, oryginalnie napisaną, skomponował Wojciech Gawroński w 1900 bodajże 0 albo 1901 roku. Ta data jest nie do końca precyzyjna. Mhm. Pierwszy w ogóle polski utwór napisany na altówkę w oryginale przypisuje się Henrykowi Wieniawskiemu w 1858-59, kiedy przebywał w Londynie i też w ogóle taka ciekawa historia, przecież znakomity skrzypek, zaproponowano mu, że będzie grał w kwartecie, on się ucieszył, że pogra na tym kwartecie skrzypca, bo powiedzieli nie, ale tu jest altówka do obsadzenia. I z sukcesem dla naszej literatury polskiej powstało to Reverie czy Marzenie. Natomiast naokoło i wracając do tego XX wieku, jeszcze zanim dojdziemy do Weinberga, otóż proszę sobie wyobrazić, że pierwszy polski koncert na altówkę z orkiestrą, oryginalnie napisany na altówkę z orkiestrą, powstał w 1936 roku, został napisany przez Aleksandra Tansmana. Więc Weinberg, którego kompozycję, czy którego twórczość została stosunkowo niedawno znowu odkryta, może przez te jego losy, czy on był Polakiem, bardziej Rosjaninem, czy może jeszcze inną jakąś narodowość tu można włożyć, tak trochę historycznie też z nim było trochę kłopotów, natomiast pojawił się w ostatnim czasie dosyć mocno kilka interesujących albumów z utworami jego solowymi, sonatami solowymi na przykład, czy innymi, zostało na rynku nagranych i to w bardzo, bardzo przyzwoitym stopniu, więc ja się zgadzam z tą ideą, ale to nie, on nie był pierwszy. To początkiem tego dobrego traktowania altówki, początku tego dobrego traktowania altówki musimy patrować na początku XX wieku, czy kompozycje Georges Enescu 1904 rok, czy dwie sonaty Yorka Buena 1904, czy cały ten renesans, jak gdyby ponowne odkrycie altówki z początku XX wieku, myślę, zapoczątkowało to miejsce, w którym jesteśmy teraz.
No i jeszcze Fiodor bardzo Drużynin. Tak, tak, że się wtrącę.
Dobrze, bardzo przyjemnie się słucha pana profesora. Mógłbym powiedzieć nawet, że w sprawie altówki gra pan Pierwsze skrzypce.
Tak.
Ale nie wiem, czy chce mnie pan obrazić teraz, czy ktoś taki kiepski dowcip obok ciebie, ale te listy są lepsze zdecydowanie niż ten, nie? Jak wiemy. Od słynnego, jaka jest różnica między piorunem a palcem altowelisty na przykład. To taki jeden z moich ulubionych. Otóż jedno i drugie trafia z niesamowitą siłą, ale nigdy drugi raz w to samo miejsce. Czyli na przykład a propos intonacji, albo jaka jest różnica między pierwszym pulpitem altowielistów, a drugim pulpitem w jakiejś orkiestrze. Są dwie możliwości do wyboru. Pierwsza możliwość jest taka pół tonu, a druga możliwość jest pół sekundy. Więc no, to zależy jak się opowiada, kto opowiada, z kim się te dowcipy opowiada, ale tego jest mnóstwo oczywiście, ale to wynika ze zazdrości po prostu. Nam świat muzyczny zazdrości tego instrumentu.
To może teraz, drodzanowie, to już nie rozmawiajmy, tylko posłuchajmy. 12 wymiarów altówki gra profesor Marcin Murawski.
2 godziny dla radiowej rodziny.
No rozśpiewała się ta altówka w dłoniach pana profesora. Marcin Murawski, przypominam, dzisiaj jest naszym gościem. Ten utwór, ta miniatura na altówkę solo, ma też ciekawą historię.
W jakim sensie ciekawą?
No, nawiązuje tutaj do tego koncertu inaugurującego, Piąte Międzynarodowe Forum Altówkowe, tak?
A no to tak, w tym sensie no to w zasadzie taką można powiedzieć i smutną i nieprzewidzianą i w ogóle im dłużej się zastanawiam nad tym faktycznie w jakich okolicznościach nam to przyszło realizować ten projekt, tą inicjatywę Forum Altówkowe i w ogóle działać w strukturze Akademii Muzycznej w Poznaniu, no to myślę, że naprawdę tym bardziej dokonaliśmy czegoś zupełnie pozawymiarowego i absolutnie tutaj jeszcze raz chciałbym wszystkim pogratulować, podziękować. Myślę o kompozytorach i o wykonawcach, ponieważ to jest Marzec, ta miniatura zatytułowana jest Marzec. Autorką jest Agnieszka Zdrojek-Suchodolska, pani doktor habilitowana Agnieszka Zdrojek-Suchodolska z naszej Akademii Muzycznej w Poznaniu. A projekt zasadzał się na sprytnej, cennej inicjatywie napisania 12 miniatur na altówkę solo przez 6 poznańskich kompozytorek związanych właśnie z naszą Akademią Muzyczną w Poznaniu. I tak po 2 kompozycje pani doktor habilitowana Agnieszki Zdrojek z Słodolskiej, styczeń i marzec, 2 kompozycje pani doktor Aliny Kubik, luty i lipiec, 2 kompozycje pani doktor Katarzyny Taborowskiej, to maj i sierpień, 2 kompozycje pani doktor habilitowanej Moniki Kędziory, profesora MP, to wrzesień i październik. Ona od razu mówiła, że chciała taki mini cykl zrobić, co mnie strasznie urzekło. No i 2 kompozycje pani doktor Ewy Fabiańskiej i Lińskiej, to jest listopad i grudzień. Te miniatury stały się cyklem de facto większym. Cykl ten został zatytułowany 12 wymiarów altówki. No i właśnie podczas tego koncertu inauguracyjnego, który niestety nie odbył się z publicznością, odbił się w reżimie sanitarnym w lockdownie przy zamkniętej Akademii 10 kwietnia. Nagraliśmy klipy i materiał filmowy do filmu dokumentalnego, który mówi o całym procesie tworzenia tych kompozycji, o inspiracjach twórczych, kompozytorskich, o pracy pedagogicznej ze studentami, o tych trudnościach, które studenci i ja musieliśmy się zmierzyć podczas nagrywania. No i w takim kontekście faktycznie no to jest ciekawa historia, jeżeli chodzi o powstanie. Jeżeli chodzi o inspirację, bo to jest też w ogóle ciekawy wątek pracy ze współczesnymi czy żyjącymi z kompozytorami, bo to są plusy i minusy. Ja to mówię od razu szczerze i może podpadnę niektórym. Jak gramy takiego właśnie Mozarta, czy Hindemita, czy wspomnianego Enescu, to w zasadzie możemy zagrać jakkolwiek chcemy, ponieważ no, jakby nic nam nie stanie, nic nam nie grozi. Jak zagramy taką Zdrojek-Suchodolską, a powiedzmy znamy Zdrojek-Suchodolską, no to jest niebezpieczeństwo, że na przykład może się spodobać, albo jest niebezpieczeństwo, że się może nie spodobać. Ja Agnieszkę znam, cenię, lubię jej kompozycję, oczywiście uważam, to jest bardzo ładne słowo. Mieliśmy okazję się spotkać krótko na jednej treściwej próbie, na której Agnieszka przekazała swój punkt widzenia, mówiła o swoich inspiracjach w tym marcu, no wyraźnie słychać to ptactwo, tak. Te różne techniki artykulacyjne, tam jest konlenio, na końcu wymyśliłem tego utworu rzut smyczkiem o altówkę, to chyba jest nowa technika wykonawcza w XXI wieku, tego chyba nie było. Natomiast w innych kompozycjach inne kompozytorki mówią językiem muzycznym o właśnie czy inspiracji, nie wiem, Babi Blatem, czy inspiracji związanych z wiarą. Taki jest na przykład listopad i grudzień Ewy Fabiańskiej i Lińskiej. Listopad został napisany wtedy, kiedy i ona i jej rodzina przechodziła COVID. I to tak trochę trudne było na niej doświadczenie i zdrowotne i nie tylko. Babie lato, wrzesień, jest maj, bardzo kwietny, bardzo uroczy, jest styczeń zimowy, jest lipiec wreszcie Aliny Kubi, która też pisze w tym lipcu i o letnich burzach i o inspiracjach, i tam jest troszkę bossa nowy i na samym końcu to co mówiłem, wplotłem elementy heavy metalu, taka mała solówka, powiedzmy, niezapowiedziana na koniec, także myślę, że to jest taki fajny kalejdoskop i ciekawy emocji, uczuć i relacji, które ja podkreślam, bo to warto o tym pamiętać, które wynikały chyba z tego, że ten ostatni rok był trudny dla nas wszystkich, ale również dlatego, że ten ostatni rok nam pokazał, jak trzeba doceniać właśnie to wszystko, co się dzieje za oknami.
Mhm. A jak zareagowali studenci? No w końcu to też dla nich był projekt.
Przede wszystkim dla nich. Studenci, ja mam świetnych studentów i mam fantastycznych młodych ludzi, z którymi się fajnie pracuje. To wplotłem w proces pedagogiczny, czyli wykonanie tych miniatur, bo tych studentów moich wzięło udział kilku. Aleksandra Ciapa, Aleksandra Ruciak, Marianna Kalicka, Anna Utmańczyk, Michalina Matias z Wiednia i w pandemii z lockdownu, Jakub Karczewski, Lejkszak Buchari i mój absolwent Kamil Babka. Wplotłem to w ich proces pedagogiczny, w tym sensie, że jak gdyby te utwory też staną się za chwilę, mamy przed sobą jeszcze sesję egzaminacyjną, podstawą egzaminu z altówki, którą nie będą musieli zagrać. Natomiast było fascynujące patrzeć i było fascynujące doświadczać, jak oni w tych utworach znajdują siebie. Ponieważ te miniatury były premierowo nagrane przez nich, ponieważ mieliśmy możliwość skonsultowania z kompozytorkami, jak one pewne rzeczy chciałyby mieć zagrane, czy jakby, powiedzmy, co było u podstawie ich inspiracji, no to jednak ja mam taką filozofię życiową, że daję bardzo dużo swobody i dużo pracy indywidualnej oczekuję w każdym otworze. I było fascynujące, jeszcze raz podkreślam, patrzeć, jak ci młodzi ludzie z entuzjazmem wchodzili w tereny trudne i niewymiarowe, w tym sensie, że współczesne pisanie na altówkach jest inne, to nie jest Mozart i nie jest barok, nie zawsze jest punkt odniesienia tonalny, nie zawsze są kwestie artykulacyjne jasne, są różne właśnie techniki, tak jak w tym marcu wyraźnie było słychać, mam nadzieję, że było słychać granie con legno, czyli granie drzewcem smyczka, a nie granie smyczka. W pewnym momencie autorka zażyczyła sobie, żeby ten dźwięk był taki z angielska stretched, czyli wyciągnięty albo wręcz drapany. I oni, mówiąc tutaj znowu o moich studentach, zareagowali bardzo pozytywnie i bardzo prawidłowo, co bardzo dobrze świadczy o ich profesjonalizmie i myślę dobrze im wróży na przyszłość.
No to my tylko możemy pozazdrościć studentom pana profesora. I chcielibyśmy zapytać, czy możemy się zapisać jako wolni słuchacze na pana wykłady?
Zawsze chętnie, z przyjemnością, czy to altówka, czy zespół kameralny, czy w ogóle jakby kwestie emocjonalności. Natomiast ja szukam emocji w życiu, ja szukam prawdy, ja szukam nie imitowania, nie szukam blichtru, nie oczekuję kopii w klej, usłyszałem coś na YouTubie i zagram tak, a nie wiem dlaczego zagram, ale tak zagram, bo to się podoba. Tak. Ja w wielu momentach, nie wiem, zagrałbym inaczej, czy wiele kwestii nie do końca mi się podobało. Ja też powiem szczerze, ja będąc bardziej konserwatywnie umiejscowionym w stylach muzycznych, no nie zawsze te 12 miniatur do mnie przemawiało, jeżeli chodzi o estetykę wykonawczą czy kwestie harmoniki, ale fantastyczne jest to, że jak gdyby wchodzimy w teren absolutnie nieznany, wchodzimy w teren dziewiczy i to my jak gdyby będziemy teraz wyznaczać punkt odniesienia. Te utwory zostaną wydane, w zasadzie już zostały wydane, to jest kwestia, ale jeszcze kilku dni, żeby one się pojawiły w wydawnictwie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na dniach ukaże się płyta kompaktowa zawierająca właśnie troszkę inną interpretację niż ta, która jest na YouTubie tych utworów, no bo to wiadomo właśnie, to nie jest tak, że za każdym razem gra się dokładnie tak samo, czasem zagra się dłużej, bardziej emocjonalnie, więcej wibrata się użyje, albo po prostu wydłuży się kwestię tego tempa w muzyce. Więc jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany, a liczę na to, że tak będzie, dlatego że mówię, raz fajny projekt, dwa, sześć kompozytorek naprawdę wartościowych, odmiennie piszących od siebie, bo to też słychać, to tym bardziej będzie nam miło i sympatycznie poszerzyć literaturę, poznańską literaturę, no mówię, na najpiękniejszy instrument na świecie, a później niech każdy gra, jak sobie będzie uważał. Szybciej, wolniej, nie wiem, jeszcze szybciej, jeszcze wolniej, no, nad tym też polega szukanie właśnie swojej drogi, szukanie swojego sposobu na życie, czy sposobu w tym momencie interpretowania siebie i swoich emocji na altówce.
No proszę. Najpiękniejszy instrument, w dodatku instrument przyszłości, czyli altówka. Panie profesorze, to była ogromna przyjemność móc pana gościć w naszym programie. Pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Państwa i naszym gościem był profesor Marcin Murawski.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Ja zapraszam na mój kanał YouTube, na którym pojawiają się kolejne miniatury. Zaczęliśmy od 1 czerwca. Mamy w tej chwili 7, więc pojawiła się 7, czyli lipiec. Jest jeszcze kilka premier do 12 włącznie. I mam nadzieję, że te kolejne będą również interesujące, frapujące, czarujące. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za miły amplasz, dziękuję bardzo za okoliczności i życzę wszystkiego dobrego. I słuchajcie państwo altówki, bo to jest piękne.